Myślę, że ten fragment Ewangelii jest nam bardzo dobrze znany i wiele rzeczy już było na ten temat powiedziane. I nie chcielibyśmy nikogo rozczarować, bo tak nam się wydaje, że Maryja wcale nie przyszła czy nie poszła do Elżbiety po to, żeby pomagać.
Nie wydaje nam się, tak było.
Tak było nawet. Grzegorz potwierdza.
Tak, potwierdzam.
Dlaczego tak było? Musimy wrócić do poprzedniego fragmentu Ewangelii, gdzie jest mowa o zwiastowaniu. Do słów anioła Gabriela. On tam mówi, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i właśnie w tym krótkim stwierdzeniu później mówi, że Elżbieta jest tego przykładem. Tak żeśmy doszli do wniosku, że właśnie Elżbieta jest tutaj postawiona jako znak. Tak jak znamy pewne gry, takie jak na przykład podchody albo innego rodzaju takie zabawy, gdzie trzeba zbierać kolejne znaki, żeby do czegoś dojść. I właśnie patrzymy na Elżbietę razem z Grzegorzem jako tą, która dla Maryi jest kolejnym znakiem, że Bóg może działać, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych.
I proszę zobaczyć, to jest bardzo ciekawe w tej Ewangelii, że to Elżbieta jest znakiem dla Maryi, a nie odwrotnie. Wydawałoby się, że Maryja to jest osoba, która jest pełna łaski, nawet nie wydawałoby się, tylko tak ją nazwał anioł, jest niepokalana, wyposażona w wszelkie przywileje od Pana Boga i we wszelką łaskę, a jednak nawet dla niej Pan Bóg przewiduje kogoś, kto będzie dla niej drogowskazem, kogoś, kto będzie znakiem. I możemy to rozważać jako pomoc dla niej, albo jeszcze bardziej, jako jakąś taką hojność Pana Boga, że nie pozostawia swoich wybranych samym sobie. Maryja przez to, że jest taka osoba jak Elżbieta, przez to, że do niej kieruje ją anioł, może powiedzieć, nie jestem sama z tą łaską, którą otrzymałam. To, co przeżywam, to nie jest, nie wydaje mi się, to nie jest bez sensu, to nie jest jakiś science fiction. Po prostu nie jestem sama z tym, co mi Pan Bóg zleca.
I w nawiązaniu do tego zobaczmy, że życie każdego z nas jest nieustannym przekazem. Nie da się tak przeżyć życia, że nikt tego nie zauważy. Każdy z nas gdzieś funkcjonuje w jakiejś społeczności i jest dla innych znakiem. Bez wyjątku. Tak jak Grzegorz powiedział, o dziwo, to Elżbieta staje się znakiem dla Maryi, a nie Maryja dla Elżbiety.
Czyli każdy może być znakiem dla każdego.
Każdy. Każdy z nas jest znakiem dla każdego.
Przesłaniem.
Przesłaniem. I zobaczmy, że nieraz sami się przyglądamy innym osobom, których spotykamy, których gdzieś mamy przy sobie. To jest cały czas przyglądanie się. Cały czas gdzieś jakieś takie też może i czasami oceny mogą wchodzić różnego rodzaju, prawda?
Porównania się z innymi.
Porównania się z innymi.
Ale uwaga, bo tutaj dobrze odczytać to, co chcemy powiedzieć. To nie chodzi o to, że się z kimś porównujemy i to jest złe, albo kogoś oceniamy i to jest złe. To może być grzech, to prawda. Natomiast, proszę zobaczyć, nie da się tego uniknąć. Nie da się uniknąć jakiegoś porównywania się z innymi ludźmi i oceniania ich postępowania. Nie możemy być w życiu bezkrytyczni. Nie możemy być w życiu bezmyślni. Cały czas i ktoś jest orędziem dla mnie i ja jestem dla kogoś orędziem. I teraz pytanie takie, czy ja jako orędzie, czy ktoś będzie dla mnie inspiracją, czy raczej przestrogą, albo jeszcze czymś gorszym.
Dzisiaj, kiedy zajmujemy się tym fragmentem Ewangelii, warto sobie zadać pytanie, jakim ja jestem znakiem dla innych, jakim ja jestem przykładem dla innych. Bo zobaczmy, że możemy spotkać na swojej drodze osobę, która cierpi na depresję i popatrzmy, czy po spotkaniu ze mną ona będzie miała jakieś przynajmniej garstkę nadziei, czy może odwrotnie, czy może zrodzą się w niej jeszcze kolejne myśli samobójcze.
Tak jak mówisz, to mi się tak przypomina, no mamy przed sobą mnóstwo spotkań, jutro, pojutrze, Wigilia, święta, odwiedziny. Zobaczcie, spotkamy mnóstwo ludzi. Ja się tak zastanawiam nad tymi wszystkimi słowami, które będą wypowiadane. Nad tym morzem słów. Ile tam będzie jakiegoś narzekania, utyskiwania. Czasami przez ludzi, którym się wcale jakoś źle nie wiedzie. I jeżeli tego będzie słuchać osoba, która tak jak Bartek mówisz, ma stany depresyjne, no to jeszcze do tego tylko halny i będziemy zdejmować z drzew zamiast bombek to samobójców. Czy zbyt brutalnie się teraz wyraziłem?
Troszkę przesadziłem.
To nie, to coś pozytywnego w takim razie. Bo nie chodzi tylko o to, że spotkam kogoś w kryzysie, prawda?
No nie, ale nie muszę tylko spotykać ludzi w kryzysie, prawda?
Proszę?
Nie muszę spotykać tylko ludzi w kryzysie.
Oczywiście. Takich jest oczywiście większość, nie? Jest to znowu żart.
Tak jak my.
Natomiast odwrotnie, proszę zobaczyć, jeżeli to Elżbieta ma być znakiem dla Maryi, to znaczy, że nawet ci ludzie, których zwykle uważamy za jakichś gigantów, za ludzi niezniszczalnych, niewzruszonych, może to jest tylko złudzenie, też potrzebują kogoś, pomocy, wsparcia, jakiejś osoby, która ich utwierdzi, da im oddech. Nawet najwięksi ludzie potrzebują poczuć, że nie są sami. Nie muszą mieć depresji.
Wróćmy jeszcze raz do tego stwierdzenia anioła Gabriela, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Popatrzmy na te dwie kobiety, które dzisiaj spotykamy w Ewangelii, w których życiu dzieją się naprawdę rzeczy niemożliwe. Nie sposób ich wytłumaczyć racjonalnie, że to się zaczyna dziać.
I popatrzmy, znaczy nadzwyczajne, cudowne.
Nadzwyczajne, cudowne,
tak. Goście.
Starsza kobieta, która spodziewa się syna, Maryja, która z Ducha Świętego poczęło się to, co nosi pod sercem.
Ile Elżbieta mogła mieć lat?
Nie wiem.
90.
To wiesz, czy rzucasz?
Nie, to jak takie nawiązanie do Starego Testamentu, bo jak się komentuje akurat ten fragment, to często jest odwołanie do pierwszej z Biblii niepłodnej, która porodziła, czyli do Sary, żony Abrahama. 90 na karku.
To rzeczywiście niemożliwe rzeczy.
No nie, no może młodsza troszkę była.
I popatrzmy, że kto lepiej zrozumie Maryję, jak nie Elżbieta? I na odwrót, kto lepiej zrozumie Maryję, kto zrozumie lepiej Elżbietę, jak nie Maryja? One są uczestnikami tych rzeczy. Zaczynają się też tymi rzeczami dzielić. Przeżywają podobne rzeczy, bardzo zbliżone i potrzebują siebie nawzajem. Zresztą zobaczmy, że nasze przyjaźni, nasze grupy koleżeńskie czy jakieś stowarzyszenia, one tak samo powstają z ludzi, którzy mają podobne pragnienia, którzy podobnie rozumieją, mają podobne doświadczenia.
I ta Ewangelia pokazuje, że tak samo się dzieje z chrześcijanami. My nie jesteśmy jakąś ekskluzywną grupą społeczną, która ma inne ludzkie odruchy niż wszyscy wokoło. Jeżeli ludzie się spotykają, bo mają podobne pragnienia i potrzeby i spotykają się jako, nie wiem, wędkarze, kolarze i tak dalej, to czymś normalnym jest to, co się dzieje przy parafiach, że powstają jakieś grupy ludzi, którzy doświadczyli czegoś głębokiego i potrzebują spotkać innych ludzi, którzy doświadczyli czegoś głębokiego w wierze. To jest bardzo, bardzo potrzebne i to nie jest żadna sekta. Ale proszę zobaczyć, to jest jakby wprost kopia tego, co się dzieje między Elżbietą i Maryją. Nikt mnie nie zrozumie jako wierzącego, oprócz ludzi, którzy również są wierzący. I jeżeli doświadczam czegoś nadzwyczajnego w wierze, to kto mnie lepiej zrozumie jak ten, który też przeżywa coś nadzwyczajnego, coś bardzo głębokiego. I teraz, czy my przez to jesteśmy nienormalni? Czy to odwrotnie? Może świat wokół nas jest płaski? Dlaczego mam czuć się dziwnie wtedy, kiedy przeżywam głęboką relację z Panem Bogiem? Ale jeszcze jedna rzecz tutaj dosyć istotna. Jeżeli przeżywamy coś naprawdę głębokiego, to może jeden ze sposobów na przeżycie tych świąt jako świąt pełnych wiary, to jest właśnie poszukanie sobie takich ludzi, z którymi będę mógł to przeżywać jako chrześcijanin, jako wierzący. Może zdobyć się na odwagę, że rzeczywiście te akcenty wiary, jak chociażby wziąć do ręki Pismo Święte, pomodlić się, nie uciekać od tego, nie wstydzić się tego, no to jest może sposób na dobre święta, nie tylko placki, sałatki.
Może ktoś spojrzy na nas z drwiną, może z jakimś takim niedowierzaniem, co on będzie otwierał Pismo Święte, czytał, ale myślę, że to będzie dobre doświadczenie.
No koledzy, którzy, prawda, piją, prawda, nie mają problemu, żeby się spotkać.
No to oni nie mają problemu, żeby się spotkać, ale i też pochwalić tym. Nie wstydzą się tego, że się spotkali i wypili.
Skoro można wódeczkę pić i ktoś się tym nie wstydzi tego i jeszcze zawsze znajdzie okazję, żeby kumpla spotkać, dlaczego tak nie może być z wiarą? Dlaczego nie mogę poszukać kogoś, z kim się na przykład w te święta pomodlę? Albo porozmawiam o rzeczach sensownych, nie tylko o jakiejś papce, która nikt nie wnosi, nikt nie zmienia, nie karmi.
Szukajmy ludzi wiary.